Ja naturalnie liczyłem na to, że brat Rus zajmie trochę czasu, ale dzisiaj wieczorem ten czas z pewnością szybko przeminie. Mamy dzisiaj wieczerzę pańską, a potem także umywanie nóg. I gdy jeszcze byłem tam, próbowałem myśleć o tym, czy myślałem o tym, komu dziś wieczorem umyjesz nogi, i mi przyszła ta myśl, najchętniej każdemu bratu byś umył nogi, bez wyjątku, bez jakiegoś wyjątku. I ja myślę, że tak myślimy wszyscy. Miłujemy się ze serca tą Bożą miłością. Jesteśmy z Panem i ze sobą nawzajem złączeni. Bóg nam przebaczył i my sobie nawzajem przebaczyliśmy. Bóg niczego nam nie zaliczył i my nie zaliczamy sobie nawzajem niczego. I tak możemy w obecności Pana otwarcie i szczerze możemy brać udział we wieczerzy pańskiej, w tej świadomości, że nie my dopiero musimy czegoś dobrego dokonywać, ale że On wszystkiego już dokonał dla Ciebie i dla mnie, z Tobą i ze mną. On zapłacił tą cenę, On wyrównał winę, zgładził wszelką winę. Szatan nie może już stawiać absolutnie żadnych żądań. Każde żądanie, które on stawia, jest oszustwem. I dlatego, że my postawiliśmy się po stronie Bożej, wierzymy, że Pan nam powiedział w swoim słowie. Bierzemy to, co wróg nam chce, to, co wróg nam czasami chce przedstawiać, tego nie bierzemy poważnie. On chce tylko odwrócić naszą uwagę od tego, co Bóg nam zgotował. I my musimy się zdecydować, komu chcemy wierzyć. Wróg powie, ty jesteś winien. Ty uczyniłeś to, ty uczyniłeś tamto i jeszcze to, i jeszcze tamto. I jeżeli damy Jemu naszą uwagę, to wtedy już to nie przestanie. Wtedy jeszcze dojdzie to i tamto i jeszcze coś. I gdy jeszcze dalej będziemy uważnie słuchać, wtedy jeszcze to pójdzie dalej i jeszcze dalej. Ale gdy nie słuchamy tego i powiemy, precz ode mnie, szatanie, ty straciłeś twoje prawo. Jesteś kłamcą. Twoje roszczenia zostały spłacone, realnie spłacone przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, na Golgocie. I gdy tak z całego serca wierzymy i postawimy się po stronie Bożej, dlatego że On się na naszej, czy po naszej stronie postawił, wtedy możemy w spojrzeniu do Niego trzymać tą wieczerzę z Panem w pełnym przekonaniu, że naprawdę wszelka szkoda została naprawiona. To, co przez pierwszego Adama zostało stracone i przyszło ponad nas, to przez Chrystusa, tego drugiego Adama, zostało od nas zabrane i zostaliśmy z Bogiem pojednani. W to wierzymy z całego serca. Ja chciałbym do tego przeczytać tylko kilka miejsc Pisma, abyście to słyszeli ze Słowa Bożego i aby wasza wiara w tym była zakotwiczona. Rozpoczniemy pierwszym listem Piotra, pierwszy rozdział od wiersza 13. 1 Piotra, 1 rozdział, 13 wiersz. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Na co mamy naszą nadzieję składać? Na łaskę Bożą, która nam przez objawienie Jezusa Chrystusa została podana. I w wierszu 14 czytamy: jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. To jest poważne słowo, skierowane do nas wszystkich. I to przemawia do naszych serc i stawia nam to Boże żądanie przed oczyma i równocześnie Pan chce nam darować siły i darować tej wiary, że On to umożliwił, byśmy mogli wszystkie te żądania spełnić. I dalej czytamy. I wiersz 16. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Czasami słuchamy, czy słyszymy, że ten jeden przez to, drugi przez tamto przyszedł do wiary. A tutaj jest nam powiedziane, przez kogo rzeczywiście do wiary przyszliśmy, bo przez Niego, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, nie ludzie nas nawrócili. Ludzie mogli nam wskazać drogę, ale to było przeżycie z Jezusem Chrystusem, przez co przyszliśmy do wiary w żywego Boga. I dlatego jest to dzieło Boże w nas. Z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału czytam. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Tutaj czytam wiersz 9 i 10. Pierwszy Piotra, drugi rozdział od 9 wiersza. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Co możemy na to powiedzieć? To cieszy nas. To czyni nas wdzięcznymi, gdy czytamy takie słowa w Piśmie Świętym. One płacą mi i Tobie. Gdy to w wierze przyjmujemy, wtedy mamy to jako dar Boży, który otrzymaliśmy. Bo Bóg nie czyni jakichś pustych słów i pustych przyrzeczeń. On dotrzymuje tego, co przyobiecał. Wszystkie obietnice Boże są tak i amen. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wy jesteście ludem Bożym, wybranym ludem Bożym. Tutaj na ziemi są królewskie domy, kilku ludzi z błękitną krwią, ale my jako dzieci Boże jesteśmy tym królewskim rodem. Zostaliśmy uczynieni szlachetnymi przez żywego Boga, który się nam w Jezusie Chrystusie objawił. I gdy ludzie tutaj na ziemi należą do jakiegoś domu królewskiego, oto jest dla nich czymś, z czym mogą się prezentować. Co możemy my powiedzieć? My należymy do domu Boga, tego wielkiego króla wszystkich królów, pana wszystkich panów. Jesteśmy królewskim rodem, świętym kapłaństwem. Jesteśmy ludem Bożym. Raz bez miłosierdzia, ale teraz bogaci w miłosierdzie, raz dalecy, teraz blisko stojący, raz bez Boga, bez nadziei w tym świecie, ale teraz z Bogiem i z żywą nadzieją na tym świecie. Nasz Pan mówi, wy nie jesteście z tego świata, jak i ja nie jestem z tego świata. My jesteśmy spłodzeni z Boga i zrodzeni z Boga zostaliśmy. Jesteśmy rodem Bożym. Staliśmy się potomstwem Bożym z łaski. I chciejmy to dzisiaj w wierze przyjąć. Niechby to stało się nam świadomym, czym jesteśmy w oczach Bożych. Czasami spoglądają ludzie lekceważąco tutaj i tam z góry, ale ten żywy Bóg nie wstydził się nas. W Chrystusie On zajął nasze miejsce. Wszelką hańbę, wszelkie szyderstwo wziął na siebie i zapłacił tą cenę na Golgocie. Ten rachunek jest wyrównany i gdyby wróg jeszcze posłał to do waszego domu, wtedy napiszcie na kopercie odmowa przyjęcia i odeślijcie to z powrotem. wszystko zostało wyrównane. Czy możemy to tak w wierze przyjąć? Albo myślicie, że Chrystus musiałby jeszcze raz umrzeć? Czy jeszcze jest tam coś do wyrównania? Nie. On raz na zawsze za nasze grzechy umarł i ze swoją świętą krwią wstąpił do niebiańskiego przybytku, aby jako wierny arcykapłan przed obliczem Bożym wstawiać się za nas, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Jego krew mówi i dzisiaj wieczorem za nas. I nie tylko mówi za nas, ale uwalnia nas. Alleluja! Chwała naszemu Bogu. To znaczy zbawienie. U Łukasza 23, jeszcze kilka wierszy. Łukasza 23. Tutaj jest mowa o drodze Pana na Golgotę. Rozpoczniemy tutaj wierszem 33. Ewangelia Łukasza 23 od wiersza 33. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie. Jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Tak daleko tutaj to słowo Pana o ukrzyżowaniu i o tym, co na Golgocie się stało. Paweł głosił Chrystusa jako ukrzyżowanego i my mamy do czynienia ze słowem o krzyżu, które dla jednych jest głupstwem, a dla tych innych jest mocą Bożą. Widząc to po ziemsku i zważając, czy rozpatrując to po ludzku, to jest to, co my, nazwę to tak, że to, co my w chrześcijaństwie mamy, jest dla innych wstrętnym. Mamy kogoś, kto w słabości został ukrzyżowany. Wszyscy inni z chwałą i w wielkim wywyższeniu umarli, otoczeni ich naśladowcami i spoglądano na nich, a tutaj umarł jeden, który nawet został przez swoich własnych uczniów opuszczony, wiszący między niebem i ziemią, opuszczony przez Boga i ludzi, zawołał: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Nasze opuszczenie przez Boga, nasze odłączenie od Boga, On wziął na siebie, aby w następnym momencie, gdy włócznia przebiła jego bok i krew wypłynęła, aby nas pojednać z Bogiem. Ja wiem, że nie możemy czynić tutaj porównania ze wszystkimi tymi innymi założycielami religii, bo Chrystus nie przyszedł po to, aby jakąś religię przywołać do życia. On przyszedł, aby darować ludzkości nowe, wieczne życie. On przyszedł, aby to Królestwo Boże przynieść na ziemię. Ja sobie zapisałem tą notatkę, że Buddha umarł w roku 480 przed Chrystusem w wieku 80 lat, po 45 latach nauczania i zgromadził swoich uczniów wokół siebie i zapytał, czy odnośnie nauki macie jeszcze jakieś pytanie? A oni powiedzieli, nie, mistrzu, nam wszystko jest jasnym. I wtedy ten deszcz kwiatów się rozpoczął. Obsypywano go kwiatami i obsypywano, i obsypywano. Po śmierci podzielono go na 8 części, aby każdy z tamtejszych prowadzących domów czy królujących domów część niego mógł zachować. Jest ponad miliard buddystów dzisiaj na ziemi. I co mają z tego? Martwą filozofię, ale oni spoglądają z góry na nas i mówią tak. Tak umarł nasz mistrz. A jak wasz Jezus Chrystus umarł? Drodzy, nam nie przeszkadza takie porównanie w ogóle, wręcz przeciwnie. My zrozumieliśmy ten plan Boży. Nasz Pan musiał wziąć na siebie to przekleństwo, które nas wszystkich trafiło. Rozchodziło się o zbawienie. Zbawienie i przezwyciężenie śmierci w liście do Hebrajczyków jest do przeczytania. Aby On tego, który miał moc śmierci zniszczyć, aby to nieprzemijające życie i istotę przyprowadzić na światło. Chrystus zmarł haniebną śmiercią, to się zgadza, ale On nie pozostał w grobie. On trzeciego dnia zmartwychwstał. On żyje. On piekło, diabła i śmierć przezwyciężył. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem, bo my zostaliśmy z Nim ukrzyżowani i z Nim powstaliśmy do nowego, wiecznego życia. Tak to było w planie Bożym. My nie pytamy się, dlaczego to musiało tak być, albo tak jest. Gdyby Bóg nas stworzył jako jakiś mechanizm, który nie może sam decydować, czym byśmy wtedy byli? Co byśmy wtedy na to powiedzieli? Ale Bóg wyposażył ludzkość swobodną wolą i wtedy człowiek użył tą wolną wolę do tego, aby podjąć fałszywą decyzję. I potem czytamy w liście do Hebrajczyków o Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Hebrajczyków 10:7. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Adam nie był w stanie tego. Chrystus drugi Adam dokonał tego. On to uczynił. Szatan w każdy możliwy sposób kusił go i doświadczał, ale on pozostał wytrwałym. On był Bogiem i człowiekiem w jednej postaci. Z jednej strony doświadczalny, a z drugiej strony nieomylny. I to jest ta łaska Boża. Bóg musiał dać wrogowi szansę w postaci ludzkiej, ale tym razem nie miał on do czynienia z Abrahamem, czy Mojżeszem, czy z którymś z proroków, ale z tym miał do czynienia, który posłał proroków z Panem samym. Pomimo to, że w postaci ludzkiej. My jesteśmy Bogu tak wdzięczni za to, że zostaliśmy włączeni, wprowadzeni w ten wielki plan Boży, ale rozpoznajemy, że ta cena była bardzo wysoka i że była to bardzo droga cena, która została za nas zapłacona. I to ma nas jeszcze głębiej upokorzyć, jeszcze bardziej uczynić wdzięcznymi za to, że mieliśmy w oczach Bożych tak wielką wartość i że On nas nie pozostawił w naszych grzechach, ale z łaski nas wykupił. Wierzmy w to z całego serca dzisiaj, że to się stało. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy ułaskawieni. Nasza wina jest zapłacona, wyrównana. Alleluja! To jest prawda. W to możemy wierzyć. To się zgadza. Bo Bóg to nie tylko powiedział. On tego także dokonał. Nasz Pan zmarł po to, abyśmy mogli żyć. I teraz jeszcze tą część należącą do umywania nóg. Bo mogłoby być, że niektórzy są między nami, którym nie jest to tak znanym i czy biegłym. I my zawsze na to zważamy. Czytali to z pewnością wszyscy. Może to nie było tak nauczane w tych mniemanych zborach i praktykowane. Ale u Jana 13 czytamy całkowicie jasno i wyraźnie, jak to następuje. U Jana 13 od wiersza 4. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. A wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Wpierw to słowo dotąd Piotr przestraszył się, gdy Pan powiedział mu, jak tutaj jest to napisane w tym tłumaczeniu, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu we mnie. My wszyscy rozumiemy to bardzo dobrze. My otrzymaliśmy udział przez zbawienie, ale każde przykazanie Pana, nakaz Pana jest święty i każde słowo Boże jest prawdą, a nieposłuszeństwo do Słowa Bożego jest jak grzech czarów, a oporność przeciwko Słowu Bożemu jest jak bałwochwalstwo. Ludzie lekkomyślnie omijają to Słowo i szukają tego i tej i tamtej wymówki. Czytajmy dalej, co Pan nam tutaj w swoim Słowie ma do powiedzenia. Od wiersza 12. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Ja nie mogę tego inaczej przeczytać. Ja nie czytałem z jakiegoś magazynu czy gazety, ale czytałem ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. Ja czytałem, co nasz Pan powiedział. Każdy, kto w Niego wierzy, może to także naśladować i będzie to naśladował. Czasami trwa to krótki czas. I my nie chcemy nikogo zmuszać, absolutnie nie. U mnie to trwało latami, niż to nastało. Dlaczego musiałbym oczekiwać tego od innych natychmiast? Ale wierzymy, że ta godzina nadeszła i ten czas nagli i my naszą decyzję dla Pana i Jego słowa musimy podjąć. Bez tego, żeby to popychać przed nami, czy odsuwać. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Więc dobrze, my chcemy wszyscy być zbawionymi i tak nic innego nam nie pozostaje, jak tylko czynić to, co Pan nam nakazał. Ludzie biorą wiele na siebie, aby to czynić, bo myślą, że przez to staną się u Boga sprawiedliwymi. My czynimy tylko to, co Pan nam nakazał i spoczywamy w tym dokonanym dziele zbawienia, które na Golgocie się stało, zostało dokonane. Ale i to ta wieczerza pańska i umywanie nóg, to są te zarządzenia, które zostały pozostawione zborowi i my cieszymy się i jesteśmy wdzięczni za to, że możemy wieczerzę pańską obchodzić na pamiątkę tego, co na krzyżu na Golgocie się stało. Bo nasz Pan powiedział, jak często będziecie jeść ten chleb i pić z tego kielicha, wtedy zwiastujecie śmierć pańską do czasu, aż przyjdzie. Ale każdy niech bada samego siebie, a potem niech je. Ale rozróżniajmy ciało pańskie. W tym przypadku to ciało, tym ciałem pańskim jest zbór nieoskarżalny, w pełni zbawiony, z Bogiem pojednany i z Nim złączony, usprawiedliwiony, oczyszczony, uświęcony i Bogu powierzony. I zostaliśmy w to ciało włączeni jako te członki i rozpoznajemy, że Chrystus jest naszą głową. A gdy On jest naszą głową, wtedy mamy naśladować to, co On nam w swoim słowie powiedział. Tutaj to zostało napisane. My to przeczytaliśmy. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Tak więc to wiemy i będziemy to czynić. Nie jako jakaś tradycja czy jakaś formalność, ale dlatego, że Pan to nakazał z głębokiej miłości do Pana i do wszystkich zbawionych. Będziemy obchodzić tą wieczerzę z Nim i między sobą w tej samej boskiej miłości. Siostry siostrom, a bracia braciom będą umywać nogi na pamiątkę tego, że nasz Pan i Zbawiciel swoim uczniom umywał nogi. Tak to mamy i między sobą czynić. Właściwie jest to jasne jak słońce. Albo czy musi ktoś mieć jakieś korepetycje? Z pewnością nie. Słowo Boże jest każdemu jasne. Każdemu, kto ten wewnętrzny opór usunie, otworzy swe serce i to słowo przyjmie. A z tym przyjęciem przyjdzie światłość i jasność. I potem przyjdzie także ta wiara, aby móc w posłuszeństwie uczynić to, co Pan nam nakazał. Dla mnie, i to muszę powiedzieć, każda wieczerza pańska jest wielkim błogosławieństwem. I gdy potem przychodzi to umywanie nóg i my tak jeden drugiemu umywamy nogi i potem każdego może uściskać i może dać pocałunek braterski. To jest wyrażenie głębokiej łączności ze sobą nawzajem i z Panem. I my jesteśmy z Nim i ze sobą nawzajem złączeni. My miłujemy Go, miłujemy się nawzajem. Dlaczego nie mielibyśmy tego tak wyrażać? Bóg nam w tym dopomoże i da łaski i swego błogosławieństwa do tego. Amen. Powstańmy teraz i zaśpiewajmy wspólnie tak, jakim jest, tak musi być. I potem będziemy się badać w modlitwie przed Panem. A bracia będą rozdzielać wieczerzę pańską. Tak, jakim jest. I tak przychodzę. Nie moja siła, ale tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już.